Wywiad z chuliganem.
Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj pan kapitan Marek Marcher. Dzień dobry, panie kapitanie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pan kapitan Marek Marcher wydał książkę Przepustka na ląd. Tak się ona nazywa. Książka opowiadająca prawdę o życiu marynarzy w czasach komuny i w czasach III RP. To jest opowieść barwna, opowieść, w której jest mowa zupełnie bez cenzury o tym, że marynarka handlowa była też marynarką handlującą. Opowieść romantyczna o tym, że w tych czasach chciało się mieć kontakt ze światem. Opowieść także o werbowaniu marynarzy na współpracowników Służby Bezpieczeństwa. O tym wszystkim i o piratach opowiemy w dzisiejszym programie. A rozpoczniemy od czegoś, co się wydarzyło dosłownie w ostatnich dniach. Pojawia się taki wyrok sądu w Warszawie w sprawie poszerzania Odry, żegluga na Odrze. Pan prowadzi blog Okołomorskie Opowieści. Tam się znalazł bardzo aktualny wpis o tym, co się dzieje. Dlaczego żegluga na Odrze jest przedmiotem jakiejś rywalizacji, kontrowersji? Dlaczego Niemcy nie chcą tej żeglugi?
W skrócie największym wydaje mi się, że to jest po prostu mały fragment dużej polityki Niemiec wobec Polski, to znaczy polityki utrzymywania Polski w pozycji kraju nie do końca rozwiniętego. A rzeczy, i tutaj nawet nie tylko o Polskę chodzi, bo tu również chodzi o Czechy. Odra, długość Odry to jest tam 850 parę kilometrów, wspólna granica polsko-niemiecka, no Odrze to jest 180 kilometrów gdzieś, więc mniej więcej 20%. Reszta jest Polska i ostatnie 100 kilometrów to najbardziej u góry to jest czeskie. I tutaj żeglugą na Odrze zainteresowane są dwa kraje, mianowicie Polska i Czechy. I sądzę, że w normalnym świecie byłby też zainteresowany trzeci kraj, mianowicie Niemcy. Okazuje się, że nie, że wręcz przeciwnie. Że Niemcy...
Dlaczego?
Dlatego, że byłaby to konkurencja dla żeglugi śródlądowej w Niemczech, przede wszystkim w Niemczech, bo w Holandii też, ale tu również chodzi o to, że bardzo dużo ładunków mogłoby przechodzić do Szczecina z wyłączeniem portów niemieckich, prawda? To jest jeden z powodów i wszystko to zasłania się powodami ekologicznymi. To jest też stały, że tak powiem, numer. Ja tylko się zawsze wtedy, jak coś takiego słyszę, to się dziwię, że nie ma demonstracji ekologicznych na temat wojny na Ukrainie, bo które jest chyba dosyć poważnym zakłóceniem środowiska naturalnego. Dlaczego Czechy są zainteresowane? Mianowicie jest jeszcze od Habsburgów jest taki duży europejski projekt, to wymyśliło cesarstwo Habsburgów jeszcze na początku, w końcu XIX wieku, aby połączyć trzy morza. Mianowicie Morze Czarne, Morze Północne i Bałtyk i zrobiono by to przez kanał Odra-Dunaj z odejściem do Łaby w pewnym momencie. W tej chwili aktualnie sytuacja jest taka, że Czesi zrezygnowali z tego połączenia, a zresztą na skutek protestów niemieckich zrezygnowali z połączenia z Łabą, natomiast stale uważają, że aktualne byłoby połączenie Odra-Dunaj. Bodaj w 2014 paru kapitanów żeglugi śródlądowej, kapitanów barek, postanowiło sprawdzić, jak duże potrzebne są inwestycje, żeby uczynić znowu Odrę żeglowną. Okazało się, że te inwestycje wcale nie byłyby takie duże, że wciąż istnieje zresztą poniemiecka infrastruktura stopni wodnych na Odrze i że
bo rozumiem z tego, co pan mówi, że mamy do czynienia z jakąś rywalizacją, tak? Rywalizacją tak naprawdę między morze i Niemiec, tak? Że dzieje się coś, co jest usprawiedliwiane ekologią, akcjami ekologów często wspólnymi, polskich i niemieckich, a tak naprawdę jest czystą walką o interesy.
Tak, tak. I to jest zresztą dla mnie to jest przedziwnie, jak wielu ludzi, włączając to kadrę, powiedziałbym przeważającą część kadry uniwersyteckiej i wyższych uczelni, nie zdaje sobie z tego sprawy, że Niemcy nie są naszym przyjacielem, są naszym partnerem, ale nasze interesy są różne. W interesie Niemiec, jak i Rosji, nigdy nie była silna Polska. No i to jest ten najogólniejszy powód. A widać to bardzo w wielu aspektach. Jednym aspektem jest właśnie ta zapowiadająca się potyczka prawna o to, czy Odra ma być rzeką zdziczałą, bo taki jest tytuł w ekologiczną, bo taki jest tytuł w polskiej gazecie, to znaczy w gazecie wyborczej w wydaniu zielonogórskim, że w polscy i niemieccy ekologowie razem w celu zdziczenia Odry. Można i tak widzieć rozwój Polski, chociaż dla mnie, ja troszeczkę inaczej to widzę. To znaczy, wolałbym, żeby jednak te barki pływały po Odrze.
Kiedy forsy nie masz, kiedy głowa cię boli, kiedy żona hetera płynąć w rejs nie pozwoli, kiedy dzieci płaczą i jest bardzo źle, tańcz z nami, bracie, nie przejmuj się. Tańcz, tańcz, tańcz z nami i ty, tańcz z nami, bracie, by biury szły, wybijasz do dna, za przygody złe, tańcz z nami, bracie, nie przejmuj się.
Zajmijmy się książką, książka Przepustka na ląd. Wiele tematów tabu, tematów dotyczących tych polskich wilków morskich, takich jak pan. Pan trafił w 72 roku do polskiej marynarki, najpierw do Wyższej Szkoły Morskiej. Jak to było?
No i ja jestem oprócz tego absolwentem, magistrem fizyki teoretycznej. Zawsze trochę czuję tak się jak hochsztapler, jak to mówię, bo ja nigdy jako fizyk nie pracowałem, ale uznaliśmy z moim przyjacielem, też fizykiem, uznaliśmy, że trzeba zobaczyć trochę kolorowego świata oprócz szarej rzeczywistości w komunistycznej Polsce. No i wybraliśmy się do szkoły morskiej. Zaczęliśmy od drugiego roku. Nie było to wszystko proste, ale przyjacielowi pomogła. Ten przyjaciel to nazywa się Juliusz Ferber, muszę go wymienić, bo on również w tej książce występuje. Jest pilotem, w tej chwili też kapitanem żeglugi wielkiej, jest pilotem na trasie Szczecin-Świnoujście, to znaczy był, jeszcze rok temu był pilotem, w tej chwili jest na emeryturze. W każdym razie uznaliśmy, że powinniśmy zobaczyć trochę świata. W 76 roku zacząłem pracę w polskich liniach oceanicznych, czyli w największym polskim, jednym z dwóch największych polskich armatorów. Polskie linie oceaniczne były właścicielem 176 statków, a kiedy skończyłem pracę po 11 latach, w 87 czy w 88 roku, to wtedy było tych statków 75, a w tej chwili jest 5. Mówią ludzie związani z żeglugą, że właściwie to były te lata, wczesne lata 70, to były złote lata polskiej żeglugi
morskiej. Gierek wziął pieniądze, kredyty z zachodu, inwestycje, tak, ten czas.
Dokładnie tak. No, plus jeszcze taka osoba, taki był chyba minister żeglugi, Bejger chyba się nazywał, i kupił kupił wszystkim marynarzom kurtki takie ortalionowe, świetne zresztą. I żona mojego przyjaciela mówiła, że jak zobaczy w Szczecinie takich dwóch panów w kurtkach, którzy strasznie kną, to to muszą być marynarze. I rzeczywiście, rzeczywiście chyba tak było.
No i znów bijatyka, no znów bijatyka, no bijatyka cały dzień. I porąbany dzień, i porąbany łeb, razem bracia, aż pozniesz. Znów bijatyka, no znów bijatyka, no bijatyka cały dzień. I porąbany dzień, i porąbany łeb, razem bracia, aż pozmiesz.
Koloryt marynarzy, koloryt portów, całej imprez sportowych, przestępczości portowej, to jest opiewane w pieśni. W jedną noc przeczytałem pana książkę.
Miło mi.
Wszystko to się wiąże z przemytem w tym czasie, to znaczy cała ta oligarchia Tokulczykowo też wyrosło na tym handlu zagranicznym, do którego miało przywileje. Pan opisuje, że jako marynarze wszyscy chcieli handlować, to był drobny handel, jakaś wódka, jakieś kremy Nivea. Oprócz tego były te statki, które jeździły do Hamburga czy do Antwerpii, gdzie już była załoga esbecka, gdzie byli dużej klasy przemytnicy i kontrola komuny nad tym wszystkim. Nieznany zwykłym ludziom świat, czasem coś tam do nas dotrze. Pan go opisuje w swojej książce.
Były parę takich statków, na które się nie można było dostać. Po prostu normalnie, dla normalnego oficera czy marynarza, a to było utrudnione bardzo. Zresztą ja nigdy, wie pan, ja miałem rodzinę wtedy już i poza tym nie mam aż tak bardzo awanturniczego charakteru, a tam można było nie tylko zyskać olbrzymie pieniądze, ale można było na przykład stracić życie, bo był taki statek Jelenia Góra, który chodził troszkę dalej, bo on chodził na Afrykę Zachodnią, to tam po jednym kapitanie zostały klapki na pokładzie, prawda? I nikt nigdy się nie dowiedział, co się z nim stało.
W jakich okolicznościach zginął?
Nikt, nie wiadomo, zniknął na morzu, no to nie jest trudne. To nie jest trudne, żeby człowiek się znalazł za burtą. I zresztą drugi kapitan również zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Także tak to, ja o tym nie piszę, bo o tym za mało wiem. Poza tym to do tej pory ta sprawa nie została wyjaśniona. No i mogę tylko przypuścić, że to chodziło o jakieś większe interesy niż te takie właściwie czasami wręcz podziały.
Mówi pan, że tu były papierosy, wódka, mówię, kremy Nivea i tak dalej, a tam były diamenty, złoto, narkotyki. Prawdopodobnie.
Srebro, tak? Przemysłowe, czasem sprzedaż ładunku, były takie historie, ale to są wszystko. Mimo wszystko to moje pierwsze przedsiębiorstwo, Polskie Linie Oceaniczne, na pewno było dość mocno infiltrowane, to ja jednak mogę powiedzieć, że tam było bardzo dużo wspaniałych ludzi, bardzo dużo, bardzo fajnych ludzi i no niestety to troszeczkę myśmy byli w takiej sytuacji przymusowej, bo proszę sobie wyobrazić, że na przykład w takich portach jak Antwerpia czy Rotterdam, gdzie jest daleko do lądu, czy do miasta, prawda, czy we wszystkich właściwie większych miastach porty są trochę daleko, no to można marynarzy z krajów socjalistycznych rozpoznawało się bezbłędnie po tym, że po prostu grupki szły piechotą. Przepraszam, co było? To było czasem kilka, czasem kilkanaście kilometrów, a powód był prosty. Tą dniówkę roboczą, tę ilość dolarów, którą dostawaliśmy dziennie, no to wystarczało akurat na autobus. W jedną stronę zresztą, a nie w dwie. Także to stąd się takie groteskowe historie działy właśnie, że jak przypływał statek polski do Afryki Zachodniej, to witany był przez tubylców okrzykami: Stasiu, koszula, a to oznaczało to, że ci tubylcy mają ochotę nabyć flanelową koszulek w kratkę, która była jednym z czołowych wyrobów tekstylnych w PRL-u i zresztą bardzo fajne te koszule były. Nie wiem, komu to przeszkadzało, że już ich nie ma. W każdym razie Afrykańczykom bardzo się to podobało.
Woda Koleńska też taka była, jak pan pisze?
Tak. Ktoś z państwa, kto w moim wieku, to na pewno pamięta prastarą. To tam nie chodziło właściwie o zawartość, to chodziło o butelkę, która była w wiklinowym koszyczku. To było bardzo chętnie kupowane na wybrzeżach zachodniej Afryki i w trzecim świecie ogólnie. No, kremy i Nivea, no to międzynarodowy produkt, to już nie czysto polski, ale też. To było, wie pan, dla mnie, tu jeszcze jedno zdanie, dla mnie to był niejaki szok kulturowy, bo ja w fizyce teoretycznej we Wrocławiu rozmawialiśmy o sposobach naprawy świata i o tym, jak świat, o fizycznego świata i jak jest zbudowany i takich bardzo podstawowych problemów, a potem się zetknąłem z problemem, gdzie schować przed celnikami wodę kolońską.
W pana książce się pojawia opis wojen z celnikami, tak, że celnicy i ci, którzy byli tacy mało dokładni, ale i tak zwane czarne brygady, brygady postrach marynarzy.
To była jakby część zawodów, te stałe gonitwy z celnikami. Oczywiście tam się też pojawiały, to finał wcale nie musiał być wesoły, jeżeli znaleziono przy kimś taki większy przemyt, na przykład karton wódki, no to wtedy albo leciał, albo nie leciał. No i wtedy już raczej się chowało to nie tylko przed celnikami, ale także przed tym kolegą, który został na statku po takiej wpadce.
Bo był podejrzany, że
Że po prostu
donosić,
tak. To się nie ma czym chwalić, bo to w końcu było przekroczenie prawa. Poza tym to było upokarzające.
Pisze pan o tym w swojej książce, tak? Pisze pan o tradycji Mariusza Zaruskiego, przedwojennej legendy zarówno tatrzańskiej, jak i morskiej. Ja pisałem o Mariuszu Zaruskim kiedyś i o wartościach, które polskiemu morzu przyświecały. Wy tam trafiacie, ludzie z różnych światów, tak? No i jest świat kompletnie inny, czas PRL-u, czas jakiegoś tam niewolnictwa, jest jakaś legenda tego przemytu, tego handlu, a jednocześnie poczucie, że to oszustwo jest częścią funkcjonowania trochę niewolniczego, tak?
Tak, to było częścią upokarzania całego narodu. Przecież to nie tylko marynarze robili, to wszystkie wycieczki i z PRL-u na nie tylko na zachód, nawet między krajami PRL-owskimi. Tu pan poruszył bardzo ważną sprawę, bo część tego etosu zostało w szkole. Szkole morskiej, gdzie jeszcze ja słyszałem jeszcze wykład kapitana Borcharda, autora znaczy kapitana. Trzeba pamiętać, że ten rozwój w polskiej floty w dwudziestoleciu to jest zasługa bardzo znaczących polskich rodzin często. No, na przykład jednym z wykładowców szkoły morskiej był kapitan Leduchowski, właśnie najbliższy, jeden z bratanek bodaj świętej Urszuli Leduchowskiej. Przed wojną ta budowa tej polskiej marynarki handlowej to było coś zaszczytnego. I stąd właśnie generał Zaruski, prawda, stąd budowa Gdyni, to była po prostu budowa od nowej, odzyskanej po 120 paru latach Polski. Po wojnie, w czasach PRL-u, ja byłem właśnie świadkiem, piszę o tym, jak biegał po szwedzkim nabrzeżu kapitan polskiego statku z butelką w kieszeni i próbował ją sprzedać.
Opisuje pan, że koledzy marynarze przychodzili że już się weź nie upokarzaj, my ci sprzedamy tą flaszkę.
Żeby niech sobie pan wyobraża nagłówki szwedzkich gazet, gdyby go przyłapano na tym, prawda? Kapitan statku pod polską banderą złapany na przemycie łódki. Rodziny marynarskie miały się lepiej niż przeciętna polska rodzina.
No właśnie, jak to było z werbowaniem tajnych współpracowników wśród marynarzy?
To się musiało odbywać wcześniej jeszcze, na samym początku. Myśmy tam przy samym otrzymywaniu książeczki żeglarskiej, czy przy samym wstąpieniu do szkoły, chyba my tam podpisywaliśmy, że będziemy wierni polskiej fladze. No to można było podpisać. Ja się nie zetknąłem z takim bezpośrednim.
Pisze pan, że był pan zachęcany do wstąpienia do komunistycznych tych rządowych związków zawodowych. Tak,
ale to już na samym końcu. Tak jak mówiłem, w 76 roku było 175 statków w polskich liniach oceanicznych, a gdzieś 11 lat później było tylko 75 lat.
Dlaczego?
Dlatego, że były zadłużone polskie linie oceaniczne i wyprzedawały te statki, czasem z liniami, czasem w sposób też wydający mi się trochę podejrzany, bo no ale tego, to mam za małą wiedzę, żeby coś na ten temat mówić. To ktoś, kto się zajmował prywatyzacją na Wybrzeżu, to więcej by na ten temat mógł powiedzieć. Wobec tego nie było co zrobić z tą nadprodukcją oficerów pokładowych i maszynowych. I bardzo szybko, już w latach, późnych latach 70. było coraz więcej na morzach całego świata było coraz więcej polskich oficerów, którzy sobie wyrobili bardzo szybko, bardzo wysoką markę. Okazało się, że ten system kształcenia był dobry. Zresztą Wyższa Szkoła Morska moim zdaniem była na poziomie Politechniki. To była epoka, kiedy w Polsce się zarabiało $20 na cały miesiąc, prawda? A tam można było, będąc marynarzem, zarobić 500 czy 600, prawda, miesięcznie. W tej chwili jest bardzo dużo Polaków, pracuje na zagranicznych statkach. Sądzę, że to jest liczba około 30 paru tysięcy.
Jejku, jejku, no mówię wam, jaki rejs za sobą mam. Stary, zagniciony, potworny wrak na pół roku zastąpił mi świat. W cuchnącej norze rzuciłem wór, a tu myk mi spod nóg szczur. Kupmy się, rzekł, oto obiad twój, a na stole karakanu wrój.
40 lat na morzu, tak opisuje pan to w swojej książce. Wspomina pan, że wybór Jana Pawła II na papieża Habemus Papam spotkało pana w okolicy przylądka Dobrej Nadziei.
Tak, tak, tak. To był taki, powiedziałbym, symboliczny rejs z paru innych względów, ale to już nie będę opowiadał, to już państwo sobie przeczytają. Natomiast tu rzeczywiście, i to muszę powiedzieć, że kapitanem był taki światły, bo to nie zawsze tak było, ale pan, który również był trochę dziennikarzem, I był zaangażowany po lewicowej stronie, przyszedł na mostek i się rozpłakał. Nie? I także to było. Nam też niewiele brakowało.
80 rok, sierpień, pan 3 września przystępuje do Solidarności. Pana statek jest na redzie w Gdyni. Alina Pieńkowska pana do tej Solidarności zapisuje. Jak to było, że marynarz nagle zgłasza się do działającej od 3 legalnie Solidarności?
Wie pan, myśmy stali na redzie. Ja byłem na statku dosyć chyba flagowym wręcz polskich linii oceanicznych. Wtedy flagowy statek to jest taki jeden z nowszych i takich, na których właśnie nazywała się to Inowrocław. To był pierwszy polski rorowiec, czyli statek, na który się wjeżdża i wyjeżdża. Ten statek podchodzi rufą do nabrzeża, kładzie burtę, tą bramę rufową i ten dosyć nowoczesny statek. I on chodził, to była też jedna z pierwszych polsko-angielskich spółek, on chodził między Gdynią, Szczecinem i Londynem. I myśmy wrócili właśnie z Londynu. Ja byłem drugim oficerem tam wtedy. I nie mogliśmy wejść do portu, staliśmy na redzie i przez UKF-kę, przez na mostu słuchaliśmy obrad, prawda? I tam też tam była taka śmieszna historia, bo wtedy stosunki sowiecko-chińskie były napięte i jeden z rosyjskich statków złamał blokadę, bo te statki zostały przez portowców zablokowane w portach Trójmiasta i jeden na siłę wyszedł bez pilota. No i tam okrzyki były w UKF-ce, naślijcie na niego Chińczyka, no więc nie doszło do żadnego incydentu międzynarodowego. Natomiast po podpisaniu porozumień w pierwszym momencie mogliśmy wejść do portu i pierwsze co zrobiłem, to zszedłem ze statku i pojechałem do Brzeszcza. I tam gdzie była ówczesna siedziba Solidarności, i to było wieczorem, taka była atmosfera, właściwie party się odbywało. Wziąłem ze sobą pół pensji swojej i po prostu, żeby zasilić związek. I właśnie pani Alina Pieńkowska mnie przyjęła, ktoś mnie skierował do pani Aliny Pieńkowskiej i ja do niej mówię, wie pani, bo ja się chciałem zapisać do Solidarności i tutaj chciałem dać jakieś pieniądze państwu. A ona do mnie mówi, wie pan co, czemu pan mówi tak cicho? Przecież myśmy po to walczyli, żeby nie trzeba było mówić tak cicho. No i tak zostałem członkiem Solidarności. I potem, prawdę mówiąc, się zaangażowałem. Ja zostałem...
Był pan szefem Solidarności, tak, na statku swoim. Jaki to był statek?
To był statek Inowrocław właśnie. I tymże statkem, żeśmy pływali dwa razy w miesiącu, byłem w Londynie. I to wykorzystałem, przy czym... Tutaj nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, wie pan, że ja z siebie kombatanta robię, bo to wcale nie było takie wtedy, w tamtym okresie, w nastroju tamtych dni, to nie było żadne bohaterstwo. Ja po prostu przez ten kontakt właśnie z panią Pieńkowską nawiązałem kontakt z dzisiejszym marszałkiem, wicemarszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem i umówiliśmy się tak, że ja przychodziłem do Brzeszcza, a do siedziby Solidarności. On mi dawał zebrane z całej Polski biuletyny solidarnościowe i ja je zabierałem, a płynąłem do Londynu i z Londynu przywoziłem książki z biblioteki, takie książki, które były zakazane w Polsce, prawda? Które z Biblioteki Kultury na przykład. Ja pamiętam taką scenę. Wchodzę z wyładowaną walizką, tymi biuletynami. Wchodzę na pokład i zatrzymuje mnie para żołnierzy z WOP-u, czyli Wojsk Ochrony Pogranicza. No i proszę otworzyć walizkę. No ja myślę, no trudno, stało się. Otwieram tę walizkę. Żołnierze patrzą, mówią, o, polityka. A ja mówię, polityka. No to proszę zamknąć walizkę. I przeszedłem, oni poszli w swoją stronę, ja poszedłem w swoją stronę. Także po prostu to te...
Machina komunistyczna docierać na dół, przestawała być skuteczna, tak?
Przestawała być skuteczna, to zresztą to było tak, że no wtedy byliśmy wszyscy razem. Jeżeli ktoś nie był bezpośrednio zaangażowany w działalność opozycyjną, to nie orientował się, jak dzieliły się, bo już wtedy się dzieliły te stronnictwa polityczne opozycji na opozycję niepodległościową, na opozycję, która po prostu szła na współpracę z komunistami. W niektórych rodzinach ta tradycja niepodległościowa była silna i przekazywana dzieciom. Natomiast w innych była również silna, ale rodzice starali się chronić swoje dzieci. Wobec tego starali się, uznawali, że dzieci same do tego dojdą, jak to powinno wyglądać. Niestety to nie zawsze tak działa. Idolem w latach 80. późnych do przełomu był Adam Michnik, prawda? Ja już zaczynałem coś się dowiadywać. Adam Michnik właściwie dla mnie przestał być lorem tutaj no, w Poznaniu na wykładzie Uniwersytetu Poznańskiego, kiedy przywiózł ze sobą pana Kwaśniewskiego.
Jest w pana książce, mimo że stara się pan nie eksponować jakoś bardzo tych politycznych wątków, jest opowieść o spojrzeniu na transformację człowieka, który zna świat. Pan wie, że są kraje biedniejsze niż ta nasza biedna PRL, czyli jakieś slumsy w Bangladeszu, tak? Z drugiej strony widzi pan, jak ta transformacja wygląda. Że nagle powstaje coś, co tak średnio przypomina zachodnią Europę, zachodnioeuropejski kapitalizm. Bardziej panu przypomina doskonale panu znaną Amerykę Południową i oligarchię i kraje, w których, pisze pan tak o Afryce, w których jest bardzo wąska elita, która ma wszystko i zdecydowana większość, która żyje w biedzie.
Po prostu pracując z ludźmi Zachodu dowiadywałem się coraz więcej. Oczywiście nadal uważam, że to jest najlepszy, że demokracja jest najlepszym możliwym systemem. Nie zauważyłem w polskiej publicystycznej, politycznej takiego spojrzenia na transformację, że to był chyba najlepszy interes Zachodu od 100 lat na pewno. Ja byłem w Sankt Petersburgu w okresie smuty, czyli wtedy, kiedy w Rosji było najgorzej. Kończył się Jelcyn, jeszcze nie było Putina. I w tym samym czasie na nabrzeżach ciągnących się na brzeżach Sankt Petersburga kilometrami stały cenne metale, przygotowane do wywózki za grosze. Potem pojechałem do Antwerpii, do Rotterdamu i zobaczyłem te same metale w takich samych opakowaniach, w tych samych tonowych miedź na przykład, w takich, bo ja wiem, 60x60 arkuszach na palecie opakowanych ślicznie. Dokładnie to przygotowane, już kupione od Rosjan właśnie za grosze. To samo było z Polską. To samo było z Polską, to samo było z Czechami, to samo było z wszystkimi krajami demokracji ludowej. Wszędzie wykorzystano postkomunistyczne elity do tego, które na to jak na lato, bo to było stąd powstawały.
I widział pan, opisuje pan też dawnych bohaterów Solidarności niektórych, którzy na rzecz tego działali, którzy wręcz byli tego promotorami. Jednocześnie widział pan te masy solidarnościowe robotników, którzy się postawili, bohaterów, którzy są najbardziej zdegradowani w tym procesie transformacji. Tak. Pan to widzi na tle świata, na tle różnych systemów. Ma pan zupełnie unikalne spojrzenie na to.
Naturalny jest odruch buntu, prawda? I jeżeli ktoś nie jest tylko zainteresowanym robieniem pieniędzy, no to i patrzy na to troszeczkę szerzej, no to oczywistą sprawą jest to, że to wywołuje sprzeciw. Najśmieszniejsze jest to, że to byli ci sami ludzie bardzo często. Ci sami ludzie, którzy byli znakomici się czuli w systemie komunistycznym, później również jak ryba w wodzie czuli się w systemie kapitalistycznym. No i dzisiaj mamy takie kwiatki, że nas uczą demokracji, na przykład pan Rozhazati, pan Cimoszewicz, pan Miller. To jest dla mnie to jest po prostu, to wywołuje we mnie sprzeciw moralny. Musiałbym brzydkich słów używać, a nie chciałbym.
Kiedy szliśmy przez Pacyfik, hej, hej, rolnio, zwiało nam z pokładu skrzynki. Taki był cholerny sztok, hej, znowu zmyło, co z tych pomorzu jakiś gość. Hej, polisz góry tam, jaki znowu zmyło tam. Kiedy szliśmy przez Pacyfik, hej, hej, rolnio, zwiało nam z pokładu skrzynki pełne śledzia i sardynki. Taki był cholerny sztok.
Na pana blogu najpopularniejszy wpis to opis tego, jak zatonął krążownik Moskwa. Moskwa na dnie, w uchu Poleka, to brzmi dobrze. Pan rekonstruuje tam opowieść, jak to mogło wyglądać. Ta opowieść, to jest opowieść właśnie marynarza, kapitana, który mógłby to widzieć. Pan również zajmował się służbą na holownikach, na statkach zajmujących się naftą i handlem paliwami. Dzisiaj to są rzeczy, które decydują także o geografii współczesnego świata. Mamy Nord Stream 2 i jego wpływ na wojnę. Jak pan dzisiaj na to patrzy?
W pewnym momencie chciałem trochę pobyć w domu, bo dzieci mi dorastały i wobec tego zostałem ratownikiem morskim. To znaczy zostałem przyjęty do Polskiego Ratownictwa Morskiego i tam po raz pierwszy dowiedziałem się, co to znaczy słowo offshore. To nie chodziło o banki offshore'owe, bo takie też są, to chodziło o wydobywanie węglowodorów z dna morskiego. I z paru powodów, oczywiście to jest ropa, więc tam są olbrzymie pieniądze, więc podejrzewałem, że się tam dobrze zarabia, ale na kolejnym powodem było to, że tam były krótsze kontrakty, bo dwumiesięczne i co jeszcze też bardzo ważne, to było ciekawe bardzo, bo tam były bardzo, okazywało się, że to były bardzo różne prace. Ja sądzę, że ja tam dostałem się pierwszy raz na pola naftowe Nigerii w 1998 roku i podejrzewam, że byłem w pierwszej dwudziestce polskich kapitanów, którzy tam byli, bo co prawda był polski statek, który już pracował na Morzu Północnym, na polach naftowych Morza Północnego. To był właśnie statek polskiego ratownictwa okrętowego, ale zaufanie do polskich kapitanów było tak małe, że tym polskim statkiem dowodził Brytyjczyk przez pierwsze 2 czy 3 lata. To było dosyć uzasadnione. Tam było tyle prac różnych, takich wymagających doświadczenia w manewrowaniu przede wszystkim oceanicznymi holownikami i to w manewrowaniu w bardzo różny sposób, w wykonywaniu bardzo różnych prac, że tam Polacy po prostu były dwa holowniki oceaniczne wtedy, Neptun, to mówimy o końcu lat 90. Neptunia i Poseidon, ja na obu byłem kapitanem, bardzo krótko zresztą i bardzo niewiele na nich zrobiłem i to było wszystko. Ja schodziłem w 2014 roku, byłem kapitanem holownika, który japońskiego armatora, który miał 12 400 koni mechanicznych. To jest ważne, bo to chodzi o moc tego holownika. On miał tam 152 tony tak zwanego uciągu. Dzisiaj, a przynajmniej było tak jeszcze jakieś 4 miesiące temu, sprawdzałem, jaki jest najsilniejszy polski holownik. To jest 5400 koni. Czyli ja kierowałem holownikiem 2,5 razy większym, prawda? To świadczy o tym, jak daleko Polska jest za tymi naprawdę morskimi nacjami. My jesteśmy narodem, który wciąż jest jeszcze na początku drogi, zresztą bardzo wyboistej, bo przecież w tej chwili się próbuje się odbudowywać Polskę morską i oby i Polskę śródlądową, o czym mówiliśmy na początku, prawda? Jak widać, nie wszystkim się to podoba. No w każdym razie ja zaczynałem od zera. Ja już byłem kapitanem od 91 roku, to już miałem 8 lat doświadczeń kapitańskich, a tutaj musiałem zaczynać od zera, od bardzo niewielkich holowników, potem do coraz większych, potem do tych już naprawdę...
Pod jakimi banderami pan pływał, jakby to wszystko zabrać?
No bardzo miałem te bandery, na przykład Vanuatu, nie wiem, wie pan, gdzie jest Vanuatu?
No wyspy jakieś chyba,
tak,
nie?
Tak, to są na tym, taka maleńka wysepka na Pacyfiku i czy Liberia też, bardzo fajna bandera. To jest wszystko wynika ze względów podatkowych. To są tak zwane tanie bandery, z tym, że tych prawdziwych narodowych bander jest trochę, ale większość to są...
W pana tak. książce się pojawia ta kolorystyka tych wszystkich Afryki, tych różnych krajów, które są dla nas jakąś totalną egzotyką, kraje, w których często dochodzi do wojen, do zamachów stanu, no i nagle polski marynarz, co więcej później polski kapitan w tej scenerii, tak?
Wie pan, tak, to ja tam opisuję taki dosyć sławny, dosyć przewijający się przez media próbę zamachu stanu w Gwinei Równikowej. Ja prawie wtedy byłem w stolicy Gwinei Równikowej, czyli Malongo. I o czym zresztą, o tym, że to jest, że tam się coś dzieje, to się dowiedziałem później z książki i takiego brytyjskiego dziennikarza. I to się pokrywało dokładnie z datą, kiedy ja tam byłem. Mianowicie to chodziło o to, że dlaczego to już było takie głośne na świecie, bo brał w tym udział Mark Thatcher, syn Iron Lady, czyli pani premier Wielkiej Brytanii. To była, pisze o tym taki brytyjski dziennikarz. Thatcher zdaje się, wygląda to tak, że pod cichą opieką MI5 i CIA zgromadził grupę najemników i próbował dokonać przewrotu w tym Malabo, gdzie zresztą dosyć paskudny był ten prezydent. Reżim taki no, z wyrzynaniem opozycji i wsadzaniem do więzienia a sama Gwina Równikowa, tam jest masę bogactw naturalnych. No więc to mieli na to ochotę i próbowali zrobić zamach stanu tam. Przy czym, trzeba by przeczytać książkę. Mój przyjaciel najemnik się, tak ta książka nazywała. W każdym razie zatrzymano ten samolot z bronią po drugiej stronie Afryki. Tam aresztowano część tych przyszłych spiskowców, ale część już była w Malabo. I ja akurat się, do mnie to dotarło w ten sposób, że tam się musi coś dziać, bo wyszedłem sobie na spacer i na szczęście wziąłem ze sobą dokumenty, bo to nie zawsze było tam, bo jak się w pobliżu portu tam gdzieś chodziło, to wystarczyło to, że się po prostu inaczej trochę wyglądało od reszty. Nie? I można było, kiedyś jeszcze można było przejść do portu bez problemu. A tym razem tam wyglądało tak, że mnie zatrzymał patrol wojskowy, w pełni uzbrojony, jeszcze mówiący po angielsku, co było dziwne, bo tam język portugalski, nie, hiszpański. Przetrzymywali mnie tam i w końcu mnie puścili, bo ja im wytłumaczyłem, że ja jestem tutaj trainee captain, bo prawie byłem na takiej praktyce dotyczącej nowego sposobu kierowania statkami i no, wypuścili mnie. I potem ja się dowiedziałem, że całe szczęście, że nie wylądowałem tam na dołku, bo tam podobno odbywało się torturowanie właśnie tych.
Hej, hej, zawiśnięszczony, no przeciwka się tak, na rej powieszony. Ach, pięknie będzie, na rej powieszony. Ach, pięknie będzie, będziesz tym dał wysoko. No przeciwka się tak, na maszcie wśród obłoków. Ach, pięknie będzie,
Ze dwóch chyba tam zamordowano, jeden dostał tam wieloletni wyrok. Zwolniono go po kilkunastu latach. Także tak to czasem bywa. Drugi taki, to przesada, wie pan, ja miałem dużo szczęścia, ja jakoś albo przynosiłem pecha tym krajom, w którym byłem. Bo
nigdy nie padł pan ofiarą piratów na przykład, bo piraci nie, też się pojawiają nie, byłem, w pana książce.
Tak. Byłem na takim statku, który w Mozambiku płynął do w towarzystwie kanonierki Mozambiku? Nie, w Tanzanii. W Tanzanii. Płynął do instalacji, tam było z 24 godziny, trzeba było, bo to jest tak, to pływanie na tak zwanym offshore, to jest pływanie na bardzo krótkich dystansach, bo to się płynie z bazy offshore'owej, czyli która należy na przykład do Totala, czy do Elfa, nie do Elfa już nie, bo Total połknął Elfa, ale do ESO, czy do jakiegoś olbrzymiego, czy innego przedsiębiorstwa. I tam zabiera się różne rzeczy na platformy i na instalacje, bo to nie tylko platformy, są bardzo różne instalacje. To jest jedna z robót, dostarczanie wszystkiego, do budowania, do obsługiwania narzędzi i to podpływa się pod instalacje i wyładowują to. I była też duża barka, która służyła za hotel, około 200 pracowników, którzy tam pracowali, po prostu dla robotników. I tam na tą instalację, ponieważ tam to było jakieś 24, może 30 godzin szybkiego skifa z Somalii do wzdłuż brzeży Kenii i dalej na południe do Tanzanii, więc to jest łakomy kąsek. Wobec tego tam była próba napadu i od tej pory tam skończyło się to strzelaniną, zranieniem jednego z tych piratów. I jak ja przybyłem, pracowałem tam w parę miesięcy później i były rzeczywiście ślady kul tam i od tej pory tam stale stała kanonierka, a myśmy byli odprowadzani do portu przez te 24 godziny płynięcia, byliśmy odprowadzani przez i drugą kanonierkę, a poza tym mieliśmy na statku dwóch panów byłych członków sił specjalnych z RPA, ze snajperskimi karabinami i również sześciu członków Navy i tanzańskiej, takich jakichś, jeszcze w tych kamizelkach kuloodpornych z AK-47 w hełmach i to nie wiedziałem, czy się śmiać, czy płakać, bo mnie też dali hełm i kamizelkę tą kuloodporną i tutaj mi się zupełnie przestało chcieć śmiać, jak się dowiedziałem. W sumie to ja wiedziałem o tym, ale jak sobie uzmysłowiłem, że ja będę musiał wydać rozkaz, czy strzelać, czy nie strzelać.
Gdyby ktoś tak przyszedł i powiedział: stary, czy masz czas? Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz. Amazonka, wielka rafa, oceany trzy, rejs na całość, rok, dwa lata. To powiedziałbym:
gdzie ta Keja, przy niej ten ja? Gdzie ta Koja, wymarzona w snach? Gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat? Gdzie ta brama na szeroki świat? Gdzie ta Keja, przy niej ten ja? Gdzie ta Koja, wymarzona w snach? W każdej chwili płynę w taki rejs, tylko gdzie to jest, gdzie to jest.
A to jest, tak, w wypadku takiego napadu, to jest w zasadzie, tam jest cała masa sprzeczności, bo w zasadzie to statek powinien się poddać, znaczy powinien zostać na mostku do końca kapitan i w maszynie pierwszy mechanik. Kapitan powinien, cała załoga chroni się w tak zwanej cytadeli. Kapitan uruchamia taki schowany guziczek, naciska, który wysyła sygnał wzywania pomocy, właśnie taki zakodowany, że jest to napad terrorystyczny. No i wtedy schodzi też, no, zamykamy się w cytadeli i czekamy, co dalej.
A jak było w praktyce?
W praktyce no, nie było, na szczęście. Nie było, nic się nie stało. No, także, no jeszcze też to, też nie mam zdjęcia. To znaczy mam, ale nie mogę go znaleźć. Zdjęcia właśnie takiego statku obłożonego workami z piaskiem i otoczonego drutem kolczastym. Tak?
Piraci się kojarzą dzieciakom, które idą do przedszkola i przebierają się za piratów, a pan miał do czynienia z piratami prawdziwymi i to nie było tak, nie było tak wesoło. Kapitan Marek Malcher był dzisiaj moim gościem w wywiadzie z chuliganem. Opowieści Wilka Morskiego, opowieści o przygodach marynarskich, ale i opowieści o tematach tabu marynarskich z czasów komuny, z czasów PRL-u. Bardzo ciekawa i mówiąca o tym książka Przepustka na ląd. Przepustka na ląd i przepustka do wywiadu z chuliganem. A ja zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Wywiad z chuliganem.